Kolejny temat, jakim chcemy się zająć, to rozpoznawanie fałszywych proroków. Ja się znajduję już pod koniec kazania na górze, rozdział 7, wiersz 15 i niżej. Pan Jezus mówi: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Bo czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić owoców dobrych. Bo każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Chodzi o ataki pochodzące z wnętrza Kościoła. Półprawdy. To nam najbardziej zagraża. Nie jakieś wielkie zwiedzenie poprzez oficjalne, jasne mówienie rzeczy kłamliwych. Ale chodzi o odchyłki, odchylenia od Bożego Słowa. Pierwszy werset tego rozdziału 7 mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I czasami ludzie wierzący są zachęcani do tego, aby nie wypowiadać się w sprawach tego, co słyszą, ani tych, których słuchają. A tymczasem tam Pan Jezus powiada, że człowiek ma słuchać i rozpoznawać to, co jest fałszywe. Ma słuchając wiedzieć, czy dana rzecz jest zgodna z Pismem Świętym. I mówiąc nie sądźcie, myśli i wypowiada: nie potępiajcie, surowo ludzi nie osądzajcie, nie bądźcie wścibscy swoją krytyką. Nie wolno wam zajmować miejsca Boga i ludzi sądzić, bo nie mamy do tego upoważnienia. Nie wolno wyolbrzymiać ich błędów oraz słabości i przedstawiać ich w złym świetle. Nie powinniśmy być tropicielami wad, nastawionymi do innych negatywnie. Nie działać destrukcyjnie, czerpać przyjemność z wyszukiwania ułomności bliźnich. I tam właśnie jest ten piękny obraz źdźbła w czyimś oku i belki w oku własnym. A więc nie możemy być ludźmi, którzy czerpią przyjemność z krytykowania i ciągle się wszystkiego czepiają. Ale to wcale nie oznacza, że mamy być ludźmi bezkrytycznymi. Współczesny człowiek ma skłonności do akceptowania różnych półprawd. Ma skłonności do przyjmowania przekonań, które do siebie nie przystają. Do tego nas usposabia telewizja, radio, dyskusje, rozmowy z różnymi ludźmi, gdy ścierają się różne światopoglądy, gdy jest atmosfera akceptacji, tolerancji, miłości. I wtedy nam się wydaje, że to, co jest mówione, jest prawdziwe. A tymczasem w tym się może kryć fałsz i te różnice należy dostrzegać. Czasami ktoś pomoże nam jakimś ciekawym artykułem, w którym syntetycznie przedstawi nam jakiś okres. Powiedzmy, że żyjemy przez kilka lat i wokół nas jest jakaś dyskusja na jakiś ważny społecznie temat. I w końcu nie wiemy, kto ma rację. Czujemy, że trzeba pójść w tą stronę. Potem się czujemy zniechęceni i właściwie to już nie wiemy nawet, co o tym myśleć. Ale ktoś napisze ciekawy artykuł, taki syntetyczny, analityczny, gdzie nam wszystko sumuje i powie, że ci ludzie chcący nas kupić, zdobyć, używają specjalnych słów, aby tymi słowami ukryć swoje prawdziwe intencje. I właśnie gdy ci, którzy głoszą Ewangelię, a więc jest mowa o prorokach, to nie chodzi tylko o tych, którzy nam przepowiadają przyszłość albo nas napominają. Tu chodzi o wszystkich, którzy głoszą Boże Słowo, a więc pastorów, kaznodziejów, ewangelistów, nauczycieli Bożego Słowa. Wszyscy, którzy głoszą Boże Słowo w imieniu Chrystusa. Oni mogą być fałszywi wtedy, gdy mówią półprawdy. Gdy nie mówią całkowicie tego wszystkiego, co Bóg myśli, co Bóg powiedział. Dlatego też mamy obowiązek, aby odróżniać prawdę od fałszu. I spotkałem się sytuacjami różnymi, o czym będę mówił jeszcze w odcinku drugim, potem w odcinku trzecim, dlatego że ten temat postanowiłem omówić w trzech częściach. I musimy mieć świadomość, że te drapieżne wilki, że ci naturalni wrogowie owiec niekoniecznie muszą być z zewnątrz. Apostoł Paweł w rozmowie ze starszyzną z Efezu, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, rozdział 20, mówi, że te drapieżne wilki wyjdą spośród nas, by uczniów za sobą pociągnąć. I właśnie przyjrzałem się tak kilku miejscom ze Starego i Nowego Testamentu, gdy chodzi o ten obraz wilk. Na przykład Księga Ezechiela, rozdział 22, wiersz 27, mówi, że przywódcy są jak wilki, które rozdzierają zdobycz. Rozdzierają zdobycz. Nie rozdzielają, ale rozdzierają zdobycz. Po dwukropku jest taki opis. Rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski. A więc mowa jest o przywódcach ludu Bożego. Albo Księga Sofoniasza mówi o książętach i o sędziach. Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, a sędziowie jego, uwaga, wieczorem wilkami, które nic do rana nie pozostawiają. Sofoniasz, 3 rozdział, 3 wiersz. Więc musimy uważać, bo ci, którzy nami kierują, których powołaliśmy, i ja teraz myślę również o sobie, bo też jestem przez kogoś powołany, też nauczam, też jestem pastorem, więc ja mówiąc to, nie myślę o kimś innym, myślę przede wszystkim o sobie, ale też jako słuchacz myślę o tych, którzy mnie nauczają, których ja słucham. A więc obiektywnie patrząc, musimy uważać, abym ja sam, albo też ten, komu zaufałem, nie był tym lwem ryczącym, jak ci książęta, albo tym sędzią, który wieczorem, gdy jest ciemno, tak się zajmuje nami, że do rana już nic nie pozostanie, tylko suche kości. Albo Ewangelia Mateusza, rozdział 10. Posyłam was jak owce między wilki. No i te owce muszą pójść pomiędzy wilki. Nie mogą nie iść. Panie, wilki są. Nie, trzeba iść. Ale bądźcie roztropni, jak węże. A więc nie potępiać, lecz tej mądrości używać w stronę, w kierunku roztropności, rozwagi. A zarazem bądźcie nieskazitelni jak gołębie, bo wtedy nas Bóg zachowa, będzie nas ochraniał, Duch Święty będzie z nami, ale te owce będą bezpieczne, mimo że są między wilkami. A jeśli te wilki nawet są jeszcze wśród nas i pochodzą z nas, jak mówi apostoł Paweł, za chwilę będziemy ten tekst czytać, to tym bardziej tej roztropności nam potrzeba. Albo Ewangelia Jana, rozdział 10. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Więc nie mogę pozwolić, aby taki wilk, nawet gdy to jest ktoś bardzo mi bliski, zaprzyjaźniony, nagle zaczyna turbować owce, moich braci, moje siostry. Po prostu nie wolno mi uciekać, ale muszę to rozsądzić i sprawą się zająć i ochronić przed wilkiem własnym, nie wilkiem z zewnątrz. I właśnie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział i 25. I apostoł Paweł, żegnając się ze starszyzną z Efezu, mówi do nich, że wiem, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie więcej nie ujrzycie. Dlatego wam dzisiaj oświadczam, że nie jestem winien niczyjej krwi. Tu właśnie jest, kochani, odpowiedzialność sługi Bożego. Nie jestem winien niczyjej krwi. O każdego z was walczyłem. Pamiętamy list do Galatów. Z jaką pasją on walczył, aby te półprawdy, to obrzezanie i chrzest połączone, chrześcijaństwo zjudaizowane, aby nie ogarnęło chrześcijaństwa, bo wtedy Chrystus będzie pozbawiony swojej treści. Z jaką pasją Paweł walczył w liście do Galatów, nawet i Piotra napomniał, gdy wpadł w obłudę. A więc nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie, zauważcie, na samych siebie oraz na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, tymi, którzy doglądają, abyście kierowali Kościołem Boga, zborem Boga, ciałem Chrystusa, który On nabył własną krwią. Bo wiem, mówi Paweł, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, by pociągnąć uczniów za sobą. A więc szkodzenie Bożemu ludowi to jest sprawa bardzo poważna. Jezus ostrzega, że wszyscy, którzy to czynią, są jak drzewa, które zostaną wycięte i spalone. A w dniu sądu usłyszą: odstąpcie ode mnie wy, którzy się dopuszczacie bezprawia. Jak rozpoznać tych fałszywych proroków? W tym fragmencie Pan Jezus podaje nam dwa sprawdziany. I pierwszy z nich jest niewłaściwy, a drugi jest właściwy. Najpierw przyjrzyjmy się temu sprawdzianowi niewłaściwemu. Gdy patrzymy na to, co zewnętrzne, owcza skóra, to jest tak, jak patrzymy na ubranie, kogoś po ubraniu, po odzieży oceniamy, po jego słowach, zachowaniu, po jego uśmiechu, po jego gestach i tylko na to patrzymy. Oczywiście, że zawsze patrzymy na to, co jest zewnętrzne, to jest naturalne, ale gdy tylko na to patrzymy i tylko na tej podstawie oceniamy, to jest właśnie błąd. Bo ten sprawdzian jest zbyt powierzchowny, jest nieskuteczny, dlatego że ta owcza skóra może nas zmylić. I ktoś może mówić: Panie, Panie, ale usłyszy: nie znam was. Dlatego że nie spełnia woli Ojca, który jest w niebie. Nie trzyma się Bożego Słowa, nie trzyma się tego, o co Bogu chodzi, bo zna chrześcijański żargon, recytuje chrześcijańskie formułki, mówi gładko, ale to jest za mało. Ta owcza skóra nie powinna nas zmylić. Czasem też tą owczą skórą jest jakaś działalność, nadzwyczajna działalność. Panie, w Twoim imieniu prorokowaliśmy, albo demony wypędzaliśmy, albo cudów wielkich wielu dokonywaliśmy. I nagle oni słyszą: nigdy was nie znałem. Ale usłyszą to w swoim czasie, gdy będzie dzień sądu. A dzisiaj ci ludzie nas zachwycają swoimi proroctwami, tym, że demony wypędzają, że cudów wielu dokonują. I my nawet nie wiemy, że oni teraz czynią bezprawie, dopuszczają się bezprawia, żyją w bezprawiu. Dlatego musimy to wyczuć, musimy na to uwagę naszą zwrócić. I oczywiście w Kościele powinno być prorokowanie, czyli głoszenie Bożego Słowa, powinno być wypędzanie demonów, powinny być czynione cuda, uzdrowienia, to wszystko powinno być. I tu nie chodzi o to, żeby zaniechać tej praktyki, ale chodzi o to, że taka działalność nie jest glejtem, nie jest dowodem prawdziwości proroka. Musimy sobie wiedzieć, że sama w sobie ta działalność nie jest gwarantem, że prorok jest prawdziwy, że w tym czasie on nie dopuszcza się bezprawia. Dlatego też musimy podejść do sprawdzianu właściwego. Patrzeć nie na to, co zewnętrzne, lecz spojrzeć na to, co wewnętrzne. Dwa razy jest powiedziane, 16-20 werset: poznacie ich po owocach. Poznacie ich po owocach. I w tej chwili, gdy głoszę, to za oknem właśnie widzę piękne kwiaty na jabłoni, na śliwie, na różnych drzewach. I za jakiś czas będą owoce. I właśnie po tych owocach poznamy, która śliwka, węgierka jest smaczniejsza, która jabłoń jest lepsza. I potem poznamy, jakiej kondycji, w jakim stanie jest drzewo. Jaki jest rodzaj drzewa. Oczywiście, że nie będziemy przeprowadzać badań dendrologicznych. Nie będziemy korzeni rozkopywać, próbek pobierać. Ale poczekamy do jesieni, poczekamy do okresu owocowania. I właśnie nie po korzeniach, ale po owocach mamy poznać. Bo gdybyśmy chcieli poznawać po korzeniach, to by nam zajęło wiele czasu, by poznać genezę danego proroka, danej grupy, danego kościoła, danej koncepcji, idei. Kiedyś się tym musiałem zająć, dlatego że do tego zostałem poproszony, zachęcony, a więc chciałem powiedzieć nawet, że zmuszony sytuacją. I to zajęło mi aż 2 lata bardzo ciężkiej pracy. Gdy rozpoznałem genezę i tak dalej, i potem się mogłem pewnej sprawie sprzeciwić, i z ulgą wreszcie odetchnąłem, gdy wszystko już przeminęło, ucichło, jak fala przeszło. Ale te 2 lata to była ciężka katorga, dlatego że poznawanie, odkopywanie i grzebanie się w tych korzeniach to jest ciężka praca. Ja wolę egzegezować Pismo Święte, teksty biblijne, by tworzyć rzeczy budujące, twórcze, które nas zachęcają, a nie grzebać się i rozpoznawać, skąd pochodzi dana zgnilizna czy dany fałsz. Dlatego też Pan Jezus mówi, nie tym się mamy zajmować, nie korzeniami, lecz owocami. Poznacie ich po owocach. I daję bardzo prosty przykład. Gdy jakiś cierń rośnie, jakiś osyt rośnie, to nie oczekujcie, że na cierniu będą winogrona, a na tym krzewie ostu będą figi. Bo nie może takie drzewo rodzić dobrych owoców. Mamy wyraźnie to powiedziane w wiersze 16 do 19. I on myślał o pewnym krzewie, o cierniu, który z daleka bardzo przypominał winorośl. I miał nawet czarne jagody i z daleka one wyglądały jak winogrona. Ale gdy się podeszło bliżej i skosztowało, to było bardzo niesmaczne, aż zęby cierpły. Albo też był osed, który miał kwiaty podobne do figowca. Gdy się człowiek zbliżył, to zauważył pomyłkę i stwierdził, że tam nie będzie fig, dlatego że to tylko kwiaty, które są podobne, a to jest osed, który ma własne owoce. A więc żadne chore drzewo nie rodzi owoców zdrowych, żadne też i dobre drzewo nie będzie rodziło owoców złych. Więc jakość człowieka. I spójrzmy na takich 6 ciekawych aspektów, gdy chodzi o te wewnętrzne cechy, o ten owoc. Po pierwsze, jest to owoc charakteru. Kim jest dany człowiek? Kim są ci ludzie? Bo owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To jest list do Galatów, 5 rozdział, wszyscy znamy dobrze to miejsce. I właśnie prawdziwy chrześcijanin, ktoś, w kim mieszka Duch Święty, kto na bieżąco ma łączność intymną z swoim Ojcem w niebie, to trwa w Bożym Słowie, to ma taki owoc, ma taki charakter i tego nie podrobisz, bo to się przy różnych okazjach zawsze ujawni. I pierwsze wersety kazania na górze, 5 rozdział, 1 wiersz i niżej, właśnie mówią nam o tych cechach. Gdy sobie obrócimy i spojrzymy, to widzimy tam ubodzy w duchu, cisi, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, a więc pokora, postawa miłosierdzia, łagodność, czystość. To są cechy charakteru, które sprawiają, że ten człowiek jest sam szczęśliwy w Bogu i innych ludzi uszczęśliwia. No i gdy obserwujemy ludzi, to oczywiście nie widzimy ideałów. Nikt z nas nie jest ideałem. Wszyscy mamy te same słabości, pokusy, ale tu chodzi o to, aby w sobie czy w kimś innym zauważyć jakąś wadę zakorzenioną. Nie coś, co się pojawia i zniknie, ale coś, co jest zakorzenione. Tu można byłoby wiele mówić, ale ja nie chcę się tu zatrzymać. Tylko jedną rzecz zaakcentuję. Gdy ktoś na przykład to głosi Boże Słowo, przewodzi Bożemu Ludowi i wyklucza innych ludzi wierzących. Uważa, że tylko ta grupa, której on przewodzi, jest najlepsza i jedyna jako prawdziwi chrześcijanie. Jak byśmy nazwali taką cechę, taką wadę zakorzenioną? Jest takie bardzo proste słowo – arogancja. I to jest niesłychana arogancja i powinna być już dla nas to lampka czerwona, która się zapali, że jeśli ktoś tak traktuje innych ludzi, przecież Pan Jezus, gdy go uczniowie uwagę mu zwrócili, zapytali go, co mają zrobić z człowiekiem, który nie chodzi z nimi, a też uzdrawia. To Pan Jezus wielkodusznie odpowiedział, zostawcie go, bo kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. A więc charakter, owoc, musi być to owoc Ducha Świętego, którego pierwszym gronem jest miłość. Drugi taki sprawdzian to jest sposób postępowania. Do Królestwa Niebios, mój Pan Jezus, wejdą ci, którzy czynią wolę mego Ojca. Nie mówią Panie, Panie, ale czynią. I oczywiście to mówienie jest potrzebne i Panie, Panie należy mówić, ale ono jest wtedy wiarygodne, gdy czynimy wolę naszego Ojca, a nie tylko mówimy. I odstąpcie ode mnie, którzy się dopuszczacie bezprawia, a więc postępowanie. I chyba sobie zdajemy z tego sprawę, że nasze przekonania decydują o postępowaniu. Tak się zachowujemy, jak wierzymy. Dlatego też musimy się przyjrzeć sobie samym, a też naszym przywódcom, tym, którzy nam Ewangelię głoszą, czy nasze i ich życie się pokrywa z nauką Jezusa. Czy jesteśmy ludźmi prawymi, uczciwymi, czy miłujemy wrogów, nie tylko przyjaciół, ale i wrogów, jak reagują na krytykę, jak sobie radzą z gniewem, z porządliwością. A więc nasze postępowanie musi wykazywać, że w nas słowo Chrystusa jest ucieleśniane każdego dnia. Po trzecie, Pan Jezus w 12 rozdziale tej Ewangelii Mateusza mówi takie słowa. Spójrzcie, drzewo dobre, to i jego owoc będzie dobry. Drzewo złe, to i jego owoc będzie zły. Bo po owocach poznajecie drzewo. Plemię żmijowe, jakże wy, którzy źli jesteście, możecie powiedzieć coś dobrego? Bo usta mówią przecież to, co przepełnia serce. Dobry człowiek czerpie swoje dobro ze skarbca dobra, a zły człowiek czerpie to, co jest złe, ze skarbca zła. I wam mówię, że w dniu sądu człowiek będzie musiał się rozliczyć z każdego niepotrzebnego słowa. Na podstawie bowiem twoich słów będziesz usprawiedliwiony lub potępiony. A więc ważne jest to, co mówimy. Obrazem naszego owocu są nasze słowa, treść. Trzeba ważyć wypowiedzi każdego, kto przemawia w imieniu Boga, a zarazem wyczuwamy, że przeczy Bożemu Słowu. I tak kiedyś w Berei, znamy wszyscy ten 17 rozdział Dziejów Apostolskich, że oni, mieszkańcy Berei, to byli ludzie szczerzy, dobroduszni, życzliwi, szlachetni. Całą gorliwością, szczerością przyjęli Słowo Boże i codziennie badali. I pamiętajmy, co oni badali? Badali Pisma. Nie badali apostoła Pawła, nie doszukiwali się w nim cech dobrych czy złych i patrzyli na jego genealogię. Nie. Oni się zajmowali Pismem. Paweł im się podobał, to, co głosił, im się podobało, ale Paweł apostoł skierował ich do Pisma i oni badali Pismo. I wtedy ich, tak sobie wyobrażam, ich kręgosłup stawał się prosty. Oni się przymierzali tym kręgosłupem, jak my stajemy przy ścianie i się prostujemy i tak stoimy przez 10 minut i usiłujemy wyprostować swoje zgarbione plecy. Tak właśnie Boże Słowo staje się takim wzorcem. I potem każde wykrzywienie zauważymy bardzo łatwo, bardzo prosto. Dlatego, że długo staliśmy przy prostym wzorcu. Badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. A więc treść tego, co słyszymy, treść tego, co jest w nas, musi być od Boga. A jeśli to się odróżnia, to też łatwo zauważymy. Po czwarte, spójrzmy na tych ludzi, czy oni nas kochają, czy oni kochają swoich słuchaczy. Jakie mają więzi z tymi ludźmi? Dlatego, że jak czytamy Ewangelię Jana, 15 rozdział, ten znany rozdział o krzewie winnym i latoroślach, tam jest mowa, że miłość i owoc, miłość i przynoszenie owocu idą w parze. Gdybyśmy sobie teraz otworzyli właśnie Jan, 15 rozdział i wiersze 10 do 12. I posłuchajmy. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w mojej miłości, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i by radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I dalej jest powiedziane, że ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. A więc miłość. miłość tych, którzy nas nauczają, nami kierują, nas prowadzą, ale i miłość nas, którzy jesteśmy prowadzeni, nas słuchaczy. Musi być miłość wzajemna. I tu chcę podkreślić bardzo mocno utrzymanie pewnej równowagi. To jest nasze zadanie. A więc, żeby nie potępiać, żeby krytyka była twórcza, bawienna, a nie żeby kogoś zniszczyć, zmiażdżyć. Pamiętajmy o tej drobinie, o tej drzazdze w oku bliźniego i o belce we własnym oku. A więc nie możemy ochoczo skreślać innych chrześcijan. Każda ostra krytyka połączona z poczuciem własnej wyjątkowości to jest oznaka sekty. Dlatego też nie możemy pochopnie skreślać, potępiać szczerych chrześcijan. Więc tu musi być miłość wzajemna. I to jest sprawdzian charakteru mnie jako słuchacza oraz tych, którzy nas nauczają, którzy nami kierują. No i pójdźmy dalej. Jakie są skutki tego, co ktoś głosi, tego, co ktoś wykonuje swoją pracą wśród Bożego ludu? Czy ci ludzie, którzy słuchają danego człowieka, się jednoczą w miłości? Czy żyją w radości, w pokoju, są wierni, pełni dobroci dla innych? Czy są zachęcani, by czynić dobro, są łagodni, opanowani? Czy właśnie taki styl życia jest promowany przez nauczycieli, kaznodziei, których słuchamy? Oczywiście, że nikt z nas nie jest bez wady, ale doskonały będzie każdy, gdy będzie jak jego nauczyciel. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, mówi Pan Jezus, Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wiersz 40. Dlatego, że najważniejszą sprawą jest, aby skutek był zbawienny. Jezus Chrystus na Golgotę poszedł i nas uratował. Apostoł Paweł siebie samego poświęcił i skutek jego był taki, że powstawały zbory, o które on dbał, i nawet do Żydów, którzy go prześladowali, mówi: mężowie bracia. A więc on zawsze zasiewał dobroć, pokój, mimo że był stanowczy w swoich poglądach. No i teraz ostatni taki bardzo ważny punkt. Kim są prywatnie? Ci, którzy głoszą Słowo Boże, kim są prywatnie? Tego oczywiście nikt z nas nie wie. To są sprawy ukryte, intymne. Ale możemy nad tym się również zastanowić. Pamiętamy, gdy czytaliśmy w swoim czasie kazanie na górze i mówiliśmy o tej prawdziwej pobożności, pobożności na co dzień. Ta pobożność w wydaniu żydowskim to była jałmużna, to była modlitwa i post. To jest rozdział 6 Ewangelii Mateusza. A więc jałmużna mówiła o naszej ofiarności, o szczodrości. Modlitwa mówiła o naszej intymnej łączności z Bogiem, z naszym Ojcem w niebie, ta komora, do której wchodzimy. Post to z kolei zdolność do ograniczania siebie. I o co chodzi teraz, w tej chwili, gdy o tym mówimy? Chodzi o to, czy ta szczodrość, ta modlitwa, czy to ograniczanie siebie jest na pokaz, też jest konsekwentnie wykonywane, mimo że nikt nie widzi i nas nie chwali. To właśnie jest teraz pytanie. Kim jestem prywatnie? Czy rzeczywiście jestem oddany Bogu i tylko Bóg o tym wie, jak oddany jestem Bogu i ludziom? Gdy się modlę, to rzeczywiście w tej komorze, w tej intymnej modlitwie czuję się, że jestem wyjątkowy, czy też mówię Ojcze nasz, czyli myślę o całym Kościele, o innych ludziach, jako równych sobie, i w tej intymności w mojej komorze, w tym oddzielnym pokoju, gdy się modlę, to mam obraz całego Kościoła i razem się z innymi, nieobecnymi tutaj, łączę w modlitwie Ojcze nasz. Albo gdy siebie ograniczam i gdy nikt tego nie widzi, ale to ograniczanie samego siebie po to, by lepiej służyć Kościołowi, ludziom, Chrystusowi. I to właśnie prywatnie musi być wykonywane. To nie może być nigdy na pokaz. I jest taki ciekawy werset w Księdze Jeremiasza, rozdział 23, wiersz 18. Kto bowiem stał w Radzie Pana, ten widział i słyszał Jego słowo. Stać w Radzie Pana. Stać przed Panem. Pamiętamy Eliasza, gdy on mówił, że Pan, Jahwe, przed którego obliczem stoję. Bóg, przed którego obliczem stoję. Stać przed obliczem Pana. W tym prywatnym, intymnym, naszym, wewnętrznym skrytym życiu z Bogiem, życiu duchowym. I wtedy widzimy i słyszymy Jego Słowo. I tu jest właśnie cała tajemnica. Tajemnica mocy. Dlatego, że będąc blisko Pana, jak Mojżesz w swoim czasie, nasza twarz będzie jaśnieć, gdy będziemy wśród ludzi. Ale to kosztuje naszą intymność, której Bóg widzi. A ludzie tylko się mogą domyślać. I stąd prawdziwy zwiastun Bożego Słowa zna Chrystusa. Zna Go codziennie. Codziennie Go słucha. I potem, gdy głosi Boże Słowo, to ludzie mogą rozpoznać, że rzeczywiście On jest posłany przez Boga.